mówi Paryż RFI, niedziela, 5 dzień października 2008 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Andrea Kunowa, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, którą rozpoczynamy od dziennika. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Mały szczyt w Paryżu przywódców Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch zakończył się bez ustaleń. Od poniedziałku o kryzysie finansowym obradować będą ministrowie finansów wszystkich państw Unii Europejskiej. Niemiecki bank Hypo Real Estate praktycznie zbankrutował. Polskie wojsko kończy misję w Iraku. Do końca października żołnierze powrócą do domów. Rosyjski żołnierz zdzielił gruzińskiego dziennikarza kolbą po głowie. Rosjanie powoli likwidują niektóre swoje posterunki. Condoleezza Rice złożyła krótką wizytę w Kazachstanie. Pod przewodnictwem Benedykta XVI rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami rozpoczął się synod biskupów na temat Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. Mówi Paryż RFI, niemiecki bank inwestycyjny Hypo Real Estate praktycznie zbankrutował. Kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, na zwołanej w pośpiechu w niedzielę konferencji prasowej oświadczyła, że jej rząd pracuje zaciekle, by nie dopuścić do ostatecznego bankructwa tej instytucji, które mogłoby wywołać kryzys całego systemu finansowego w Niemczech. Niemiecki minister finansów Peer Steinbrück oświadczył z kolei, że jest dość mocno przerażony i nie potrafi zrozumieć, jak dyrekcja banku mogła zrobić dziurę na ponad miliard euro. W sobotę późnym popołudniem odbył się w Paryżu mały, a raczej bardzo wąski szczyt europejski poświęcony kryzysowi finansowemu. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zaprosił do Pałacu Elizejskiego panią kanclerz Niemiec Angelę Merkel, premiera Włoch Silvio Berlusconiego oraz premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna. Pozostali szefowie rządów państw Unii Europejskiej patrzyli na to spotkanie wybrańców okiem raczej niechętnym. Nicolas Sarkozy powtarza, że pragnie zreformować kapitalizm, by na przyszłość nie dochodziło do katastrof finansowych na światową skalę. Pozostali goście zgodzili się z prezydentem Francji, że nieuzasadnionym spekulacjom finansowym, które narażają całą światową gospodarkę na groźbę bankructwa, należy się przeciwstawiać, ale kapitalizmem ręcznie sterować się również nie da. Mały szczyt zakończył się więc deklaracją dobrych chęci i słusznych intencji. Narady na wielką skalę rozpoczną się od poniedziałku. Piotr Rosochowicz.
Ministrowie finansów krajów europejskich będą wdrażać w życie ustalenia, jakie w Paryżu podjęli ich szefowie. W poniedziałek do Luksemburga zjadą szefowie resortów finansów 15 krajów należących do Eurolandu, do których wkrótce od 1 stycznia doszlusuje Słowacja, a we wtorek dołączą do nich ministrowie pozostałych 12 krajów Unii Europejskiej. Ministrowie będą chcieli znacznie ulepszyć system regulacji finansowej, doprowadzając do ścisłej koordynacji nadzoru państwowego, głównie spółek ubezpieczeniowych. Będą także zastanawiać się, co zrobić z niemieckim bankiem Hypo Real Estate, któremu coraz wyraźniej grozi bankructwo. Chcą oni także wprowadzić w życie zapowiedziane w sobotę przez szefów krajów G4 zwiększenie gwarancji bankowych depozytów, których migracje chcą w ramach Unii Europejskiej całkowicie opanować. Czy im się to uda, to już zupełnie inna sprawa. W każdym razie chcą skrytykować Irlandię, która wszystkich swych europejskich partnerów postawiła przed faktem dokonanym. Depesze przypominają także, że w sobotę przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podkreślił z całą mocą, że nie może być mowy o jakichkolwiek odstępstwach od progu deficytowego w wysokości 3%. Żaden kraj należący do strefy euro nie może tego progu przekroczyć. Niektórzy z europejskich ministrów są temu przeciwni. Jako przykład podaje się tu niemieckiego ministra finansów Petera Steinbrücka. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering przypomina, że obowiązujące w całej Europie decyzje mogą zostać podjęte jedynie przez wszystkie 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Mówi Paryż RFI, do domów marsz. Po ponad 5 latach kończy się misja polskich żołnierzy w Iraku. Polskie wojsko do końca października opuści bazy Międzynarodowej Dywizji w Iraku. Pozostanie 20 wojskowych w ramach misji NATO. Pod koniec roku 2007 prezydent Lech Kaczyński postanowił, że misja polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku zakończy się jesienią bieżącego roku i podpisał wniosek premiera Donalda Tuska o pozostaniu polskich żołnierzy w Iraku do końca października 2008 roku. Polskie oddziały w Iraku liczą obecnie 600 żołnierzy. Dowodzona przez Polskę Wielonarodowa Dywizja Centrum Południe składa się obecnie oprócz Polaków z kontyngentów z Armenii, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Mongolii oraz Bośni i Hercegowiny oraz żołnierzy amerykańskich. Amerykanie przejęli już od Polaków nadzór nad regionem kontrolowanym przez Dywizję Międzynarodową. Misję stabilizacyjną w Iraku polscy żołnierze rozpoczęli na początku września 2003 roku. Dywizja Centrum Południe przejęła od Amerykanów odpowiedzialność za strefę środkowo-południową, obejmującą 5 spośród 18 irackich prowincji: Babil, Karbale, Nadżaf, Kadisije i Wasit. Początkowo polskie wojsko przebywało w Iraku na podstawie porozumień z tymczasowymi władzami koalicyjnymi. Następnie podstawą prawną działań Wielonarodowej Dywizji stały się rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska poparła plan obalenia irackiego dyktatora, uzasadniony przez rząd George'a Busha zagrożeniem bronią masowego rażenia i związkami władz tego kraju z Al-Kaidą. Rząd Leszka Millera wysłał w rejon Zatoki Perskiej grupę komandosów i pododdział wojsk chemicznych, który badał próbki domniemanej broni chemicznej. Kiedy jesienią 2003 roku żołnierze Dywizji Centrum Południe znaleźli w Iraku francuskie rakiety Roland, przedstawiciele Wielonarodowej Dywizji i Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej uznało, że rakiety owe zostały dostarczone do Iraku na skutek złamania w roku 2003 przez Francuzów międzynarodowego embarga na dostawy broni do Bagdadu. Okazało się jednak, że Francja już od dawna Rolandów nie fabrykuje, a rzekomo kompromitująca data znaleziona na pociskach oznaczała nie datę produkcji, lecz termin ostatniego przeglądu technicznego. Incydent spowodował kryzys w stosunkach polsko-francuskich. MON ukarało 2 oficerów. Polski kontyngent stanowiący od początku trzon Dywizji Międzynarodowej liczył na początku prawie 2500 żołnierzy, a cała dywizja liczyła ponad 9000 żołnierzy z 21 państw, w tym Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, Mongolii, Węgier, Litwy, Łotwy, Słowacji, Hiszpanii oraz państw Ameryki Łacińskiej. Mówi pary szeref i gruziński dziennikarz telewizji Rustavi 2. Powiedział korespondent z CFP, że rosyjski żołnierz zdzielił go kolbą kałasznikowa w głowę, kiedy kamerzysta filmował likwidację rosyjskiego posterunku w zachodniej części kraju. Francuska dziennikarka widziała, jak gruziński kamerzysta zataczał się z zakrwawioną głową. Następnie został on odwieziony do szpitala. Misja obserwatorów Unii Europejskiej w Gruzji potwierdziła w niedzielę, że wojsko rosyjskie zdemontowało ważny posterunek w rejonie strefy bezpieczeństwa Osetii Południowej. Zdaniem rzecznika obserwatorów Unii jest to pierwsza, jak do tej pory, wyraźna oznaka, że armia rosyjska zamierza dotrzymać terminu 10 października wycofania się z terenu Gruzji. Demontowany posterunek wojskowy Ali miał znajdować się niedaleko miejscowości Nabachtewi na północny zachód od gruzińskiego miasta Gori. Informacje o likwidacji posterunku, w którym stacjonowało do 30 rosyjskich żołnierzy, potwierdzili Gruzini. Odnosi mi wrażenie, że wycofywanie rozpoczęło się, powiedział rzecznik gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Szota Utiaszwili. Mówi Paryż RFI, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Condoleezza Rice złożyła w niedzielę kilkugodzinną wizytę w Kazachstanie, gdzie omawiała kwestie związane z energetyką, demokracją, a także sytuacją w Afganistanie. W drodze do Astany Rice powiedziała dziennikarzom, że Stany Zjednoczone nie zgadzają się z opinią, iż Kazachstan, dawna sowiecka republika, w której znajdują się olbrzymie zasoby ropy naftowej, znajduje się w strefie wpływów rosyjskich. Amerykańska sekretarz stanu dodała jednak, że kontakty USA z Kazachstanem nie mają niczego wspólnego z działalnością antyrosyjską na terenie Azji Centralnej. Amerykańskie zyski nie muszą oznaczać rosyjskich strat. Kazachstan jest krajem niezależnym i może zawierać przyjaźnie z kimkolwiek mu się podoba. Rice zaznaczyła, że jej wizyta w Kazachstanie symbolizuje amerykańskie zaangażowanie w rejonie Azji Centralnej na rzecz zbliżenia tego regionu z Afganistanem. To był cytat z wypowiedzi Condoleezzy Rice. Kazachski przywódca Nursultan Nazarbajew utrzymuje silne więzi z Rosją, lecz jednocześnie nawiązuje kontakty z Zachodem, któremu chce sprzedawać ropę. Wyrazem takiego nastawienia były wielkie manewry wojskowe, które kazachska armia przeprowadziła odrębnie w ciągu ostatnich 2 tygodni, zarówno z siłami NATO, jak i Rosji. Nazarbajew, rządzący w Kazachstanie twardą ręką od 1989 roku, od czasu, kiedy został pierwszym sekretarzem miejscowej partii komunistycznej, zapowiedział w czerwcu bieżącego roku realizację programu reform demokratycznych, których jednak nawet nie rozpoczął. Kondolica Rice przyleciała do Astany z Delhi. Waszyngton postanowił poprawić swe stosunki z Indiami. Mówi Paryż RFI, co najmniej 9 talibów zginęło w wyniku ataku armii pakistańskiej przeprowadzonego na pograniczu z Afganistanem, podały te informacje władze pakistańskie. Głównym terenem walk pozostaje niespokojny od 2 miesięcy region Bajaw. W nocy z soboty na niedzielę starcia z siłami miejscowych talibów odbyły się w rejonach Rashaki, Tanghata oraz Ghandai. Według danych armii pakistańskiej w starciach Bajaur od sierpnia zabito w sumie ponad 1000 talibów. W opinii zachodnich źródeł ta okolica pozostaje głównym zapleczem afgańskich talibów, również afgańskich talibów, nie tylko pakistańskich, korzystających tu ze schronienia, szkolących się i stąd dokonujących ataków na terytorium Afganistanu. Mówi Paryż RFI, centralna ulica stolicy Czeczenii, Groźnego, nazywa się od niedzieli prospektem Władimira Putina. Według prezydenta miasta Groźnego w ten sposób zostały upamiętnione, cytuję, zasługi Władimira Putina w walce z terroryzmem, odbudowie czeczeńskiej gospodarki i sfery socjalnej. Dekret o zmianie nazwy wydał prorosyjski prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow. Tabliczki z nazwą ulicy już znalazły się nad drzwiami miejscowych domów. Prospekt Putina zaczyna się pod pomnikiem Ahmada Kadyrowa, byłego prezydenta Czeczenii, który zginął 4 lata temu w zamachu dokonanym przez czeczeńskich bojowników. Ahmad Kadyrow był ojcem obecnego prezydenta. Mówi Paryż RFI, papież Benedykt XVI odprawił w rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami mszę świętą inaugurującą synod biskupów na temat Słowa Bożego w życiu i w misji Kościoła. W homilii papież powiedział, że narody, które były niegdyś bogate wiarą, bez niej tracą obecnie tożsamość i znikają z powodu wpływu destrukcyjnej współczesnej kultury. Potępił szerzenie się samowoli władzy, egoistycznych interesów, niesprawiedliwości, wyzysku oraz wszelkich form przemocy. W obradach synodu, które potrwają do 26 października, bierze udział 253 delegatów z całego świata. W synodzie biorą również udział przedstawiciele 13 katolickich kościołów wschodnich i delegacje 113 konferencji episkopatu. Przybyło 8 patriarchów, 52 kardynałów, ponad 80 arcybiskupów i 130 biskupów. Ponadto zaproszeni zostali reprezentanci patriarchatu Konstantynopola z jego zwierzchnikiem Bartłomiejem I, a także patriarchatu Moskwy, Serbii, Rumunii, kościołów prawosławnych Grecji, Armenii. W synodzie uczestniczy ponadto delegacja kościoła anglikańskiego i luterańskiego. Po raz pierwszy w dziejach synodów kościoła rzymskokatolickiego na osobiste zaproszenie papieża głos zabierze rabin Haify Sear Yashif Cohen. W poniedziałek będzie on mówił o sposobach czytania przez Żydów Biblii. Z nominacji Benedykta XVI w synodzie uczestniczy metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Mówi Paryż RFI, łączymy się z Warszawą. Przy mikrofonie nasz korespondent Kazimierz Sobolewski.
Ambasada Francji w Polsce we współpracy z organizacją Citouin France i Polskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zorganizowały seminarium na temat współpracy Polski i Francji w dziedzinie rozwoju miast oraz zagospodarowania przestrzennego. Wśród wymienianych przykładów doskonałej współpracy wskazano m.in. francusko-polski sukces w przemianach, jakie się dokonują w Łodzi oraz na Śląsku. W Łodzi na przykład Francuzi pomogli stworzyć wspaniałe nowe centrum handlowo-rozrywkowo-biznesowe Manufaktura na zabytkowym terenie dawnych zakładów włókienniczych rodziny poznańskich. Notabene fabryki poznańskich i ich otoczenie zagrały w słynnym filmie Andrzeja Wajdy Ziemia obiecana. Mówiono na seminarium także m.in. o transporcie miejskim, o budownictwie socjalnym, o blokowiskach z wielkiej płyty, które przed laty budowano nie tylko w Polsce, ale i we Francji, o zaangażowaniu państwa w pracę samorządów i o polityce regionalnej państwa w kontekście polityki unijnej. Wśród gości francuskich warszawskiego seminarium byli przedstawiciele władz kilku miast i regionów, był ambasador Francji i była również pani Roselyne Lefrançois, eurodeputowana Francji, przewodnicząca współpracy polsko-francuskiej w organizacji Citoyens France i zastępczyni prezydenta miasta Rennes, z którą przeprowadziłem krótką rozmowę, na wstępie której zapytałem ją o doświadczenia we współpracy z Polską.
Je pense que des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont essentielles. Elles permettent en effet de confronter les pratiques, de partager des expériences et elles permettent de répondre à des questions. Nous nous posons les mêmes questions, simplement nous n'avons pas forcément les mêmes réponses. Donc il faut à la fois sur les transports urbains, puisque c'était la thématique de la journée, et sur l'aménagement du territoire, il faut que nous puissions bien sûr parler des réponses que nous proposons.
Sądzę, że takie spotkania mają bardzo duże znaczenie dla jednej i dla drugiej strony, doprowadzają do wymiany poglądów, do ścierania się ze sobą różnych podejść. Stawiamy sobie i my we Francji, Polacy, te same pytania, tylko znajdujemy na nie często odmienne odpowiedzi.
Czy pani jest tu po raz pierwszy?
Non, je viens dans votre pays depuis 1995 et je mesure le chemin parcouru. Je pense que la Pologne est un grand pays. On doit être fier de ce pays et je pense que la relation que nous avons avec la France est vraiment une relation aussi particulière qui doit être tout à fait développée au sein des partenariats qui sont noués. Plus de 200 partenariats existent entre les collectivités polonaises et des collectivités françaises. C'est vous dire, c'est, la, je pense, après l'Allemagne, le pays qui a le plus de coopération avec la France.
Yeah. Znam ten kraj od 1995 roku. Mowa była o tym, że szczególne typy stosunków łączą Francję i Polskę. Podzielam ten pogląd. Od tamtego czasu zawiązanych zostało ponad 200 związków partnerskich łączących rządy francuskie z ich odpowiednikami polskimi. Polska jest wielkim krajem i sądzę, że te partnerskie związki świadczą o tym. Chyba Polska zajmuje tego typu kontakt z Francją. Drugie miejsce po Niemczech, którzy też z nami współpracują bardzo intensywnie w zakresie związków między samorządami.
A jak pani spostrzega Polskę po tych kilku pobytach w Polsce, nie tylko jako polityk, ale jako kobieta?
Quelle est la perception que vous avez de la Pologne après ces quelques séjours effectués dans notre pays, non seulement en tant que politique, mais également en tant que femme?
Je trouve que c'est un pays très attachant. Je trouve que c'est un pays qui a vraiment connu un développement économique spectaculaire. Aujourd'hui, je pense que les Polonais sont heureux, mais surtout, ils ont retrouvé une liberté et ils ont gardé cette fierté naturelle. Moi, c'est un pays dans lequel j'aime venir parce que je trouve qu'il y a une profondeur de débat et une richesse effectivement culturelle exceptionnelle.
Polska przebyła, bo obserwuje tę drogę, bardzo znaczącą drogę, jeśli chodzi zarówno o jej dzisiejszy wygląd, jak i w szczególności wzrost i rozwój gospodarczy. Ja bardzo lubię do tego kraju przyjeżdżać. Polacy dzięki ostatnim wydarzeniom, transformacji, odzyskali nie tylko swoją wolność, ale odzyskali jednocześnie dumę przynależności do tego państwa. Lubię do tego kraju przyjeżdżać, gdyż w tym kraju rzeczą charakterystyczną jest dogłębność debaty, jaką możemy tutaj mieć.
Dziękuję bardzo.
Merci bien.
Radio France Internationale.
Przegląd prasy francuskiej. Piotr Kamiński.
Niełatwo znaleźć dzisiaj w prasie codziennej i tygodniowej sensowne komentarze na temat kryzysu finansów światowych, który może się wkrótce obrócić w wielki kryzys gospodarczy. Poczytajmy może w Le Nouvel Observateur, co ma do powiedzenia miliarder George Soros, z którego w pewnych kręgach robi się czarnego luda, ultraliberalnego starca z gór, jednoosobowy protokół mędrców Syjonu. Gdy więc pyta go o zdanie lewicowy tygodnik, już to samo budzi zainteresowanie. A Soros ma to do siebie, że wali z grubej rury. Jesteśmy wokół cyklonu, powiada. Zarówno rozmiarami, jak długością ten kryzys przerósł moje najgorsze obawy. Na dłuższą metę uniemożliwi on konsumentom amerykańskim spożycie wyższe od produkcji, co uprawiali dotąd, żyjąc na kredyt wsparty na hipotecznej wartości ich nieruchomości. Teraz jednak wartość ta legła w gruzach. Amerykański konsument będzie więc musiał całkowicie zmienić mentalność, a władze stworzyć nowy popyt, by rozruszać gospodarkę, gdyż w okresie deflacji i masowego zadłużenia ciężar zadłużenia publicznego dławi całą gospodarkę. Europa również to odczuje, choć jej system bankowy jest znacznie solidniejszy. Zdaniem Sorosa rynek sam z siebie nie zmierza wcale do równowagi, a proces regulacji ma za narzędzie owe bąble, które się nadymają i pękają. Bąbel, ciągnie węgierski miliarder w Le Nouvel Observateur, składa się z dwóch czynników: rzeczywistej tendencji dominującej i fałszywej interpretacji tejże, czyli, jak to nazywa, funkcji poznawczej i funkcji manipulacyjnej. Mikrobąbel nieruchomościowy wspierał dotychczas i nadymał bąbel znacznie starszy i groźniejszy, superbąbel kredytowy. Rynkowi integryści byli do końca przekonani, że rynek sam to ureguluje. Tymczasem bąbel eksplodował z ogromnym hukiem. Dlatego właśnie, że od 25 lat pozwolono mnożyć przeróżne narzędzia finansowych manipulacji, wierząc wbrew oczywistości, że przejściowe zakłócenia równowagi mają charakter przejściowy właśnie, a więc przypadkowy. Co gorsza, przy każdym kolejnym kryzysie pozwolono bankom budować nowe systemy kredytowe, by je postawić na nogi. Dodajmy do tego niebezpieczne związki między bankami handlowymi i inwestycyjnymi oraz bezbrzeżną tolerancyjność organizmów giełdowych, a powstanie nagły paroksyzm wszystkich wad systemu. Do obserwacji tej można dodać tylko jeden drobny komentarz, że rynek jak najbardziej sam siebie koryguje. Wiadomo przecież, że kapitalizm idzie od kryzysu do kryzysu. Te zaś wynikają z niezłomnie irracjonalnego działania ludzkiego, które można albo kneblować, albo puścić na żywioł. Pytanie tylko, kto może sobie pozwolić na tak drastyczne korekcje, które na dłuższą metę przyniosłyby z pewnością właściwe skutki. Tyle, że jak mówi Keynes, na dłuższą metę wszyscy poumieramy. Przeciwnicy ekologii, poniekąd równie zaperzonej ideologicznie jak ci, którzy głoszą dzisiaj śmierć rynku i liberalizmu i na gwałt wskrzeszają Marksa, twierdzą czasem, że nie ma się czym przejmować, skoro natura potężną jest i wszystko jak walec wyrówna, a że przy tym nas właśnie pierwszych wyrówna, to betka. Wracamy do Sorosa w Le Nouvel Observateur. Jego zdaniem wybuch bąbla nieruchomościowego popchnął bąbel surowcowy i towarowy do granic eksplozji, czego dowodem był błędny wzrost ceny ropy naftowej do $140 za baryłkę. Ludzie woleli brać surowiec niż pieniądz. Teraz tendencja się odwraca, bąbel surowcowy może zatem pęknąć w każdej chwili, co, dodajmy, oznaczałoby spadek cen ropy i ruinę tych systemów, które tylko na surowcach stoją. Putin i Chavez mają się czym niepokoić. Na pytanie o interwencję państwową w Stanach Zjednoczonych Soros odpowiada, że obowiązkiem regulatorów jest ratowanie systemu bez oglądania się na kwestie moralne. Upadek Lehman Brothers pokazał, jakie zagrożenie dla całego systemu oznacza ruina jednej firmy. Dzisiaj jesteśmy jednak na granicy przepaści i dofinansowanie z kas państwowych jest konieczne. Zrozumiał to Henry Paulson, decydując się wstrzyknąć systemowi wielką dotację i podjąć szeroko zakrojoną interwencję. Tu warto dorzucić na użytek wyznawców dobrotliwego państwa, że owe pieniądze z kasy państwowej nie wzięły się przecież znikąd, pochodzą bowiem z podatków i taks wszelakich. Jest to więc wełna z gładko strzyżonych liberalno-kapitalistycznych owiec. Kryzys wynika z niedowładu regulacji, mówi Soros. Regulatorzy, którzy zaniedbali swoje obowiązki, pozwalając się nadąć bąblowi, muszą je teraz wypełnić. Nie jestem stronnikiem regulacji, powiada rozmówca Le Nouvel Observateur. Uważam ją za zło konieczne, które należy utrzymać w rozsądnych granicach, gdyż regulatorzy także są ludźmi, to jest istotami niedoskonałymi i omylnymi. Muszą przytomnie oceniać nastroje rynku, miejmy nadzieję, że to potrafią. Po tym kryzysie wpływ sektora finansowego na gospodarkę powróci do rozsądnych rozsądnych proporcji, Jerzy Soros, ale sam nie zniknie, nawet jeśli państwo przejmie większość udziałów, albo jeżeli tak zwane suwerenne fundusze we współpracy z prywatnymi inwestorami podejmą jeszcze szerszą interwencję niż dotąd. Czy jednak państwa na to pozwolą? Na dłuższą metę suwerenne fundusze stanowią zagrożenie. Istnieją jednak tylko te trzy źródła kapitalizacji. Potrzebny będzie kolejny New Deal, uważa Soros, by ceny nieruchomości nie runęły równie wariacko, jak przedtem wariacko szybowały w górę. Trzeba więc odtworzyć podaż pożyczek hipotecznych, ograniczyć konfiskaty i wymuszoną sprzedaż, stworzyć instytucje chroniące nieruchomości aż do nowego wzrostu. Władze państwowe muszą więc podjąć wielką aktywność profilaktyczną. Trzeba koniecznie przenegocjować od nowa spłaty kredytów nieruchomościowych i hipotek, by ludzie nie musieli się wynosić z własnych domów. Przebudować ustawodawstwo w kwestii upadłości, które nie pozwala teraz sądom odroczyć spłaty zadłużenia na podstawowe miejsce zamieszkania. Biznes nie znosi takich regulaminów, ale nie ma wyboru. Stracą na tym fundusze spekulacyjne, tak zwane hedge funds, których, dodajmy, Soros jest magnatem, wie zatem co mówi. Ale to i tak działalność fikcyjna, która niczego nie przynosi. Państwo musi też stworzyć nowe źródła popytu, mówi Soros, sugerując wielki przemysł walki z zatruciem środowiska i ociepleniem klimatycznym, co jego zdaniem napędzi gospodarkę. To, podkreślmy, stara koncepcja inwestycji państwowych, co ma sprawdzone zalety, choć wybór dziedziny wydaje nam się co najmniej podejrzany, a i tego molocha trzeba będzie trzymać pod ścisłym nadzorem, by się nie wyrwał spod władzy swego twórcy, jak mają w zwyczaju kreatury Frankensteina. Soros mówi wprost, popiera Obamę, uważa bowiem, że w okresie, gdy Amerykanie zdali sobie wreszcie sprawę z rozmiarów kryzysu i jego wpływu na ich życie codzienne, pora na administrację demokratyczną i jej tradycyjną skłonność do interwencjonizmu. Powaga sytuacji odmieni mentalności, powiada miliarder, podkreślając, że świadom swojej reputacji jest znienawidzony zarówno przez republikanów, co poniekąd przez część lewicy. Popiera Obamę, starannie unikając pokazywania się z nim publicznie. Ostatnie pytanie dotyczy stanu majątkowego samego rozmówcy. Soros odpowiada wprost, jakoś się trzymamy, bilans mamy zerowy, co zważywszy na okoliczności można uznać za stan idealny. Tamże, a więc na stronach Le Nouvel Observateur, choć w celach perwersyjnie prześmiewczych, wywiad z wyklętym francuskim ostatnim liberałem, Alainem Madelinem, który, rzecz niedopuszczalna, zaczyna relację z kryzysu od początku, a nie od połowy, czyli od spekulacji wokół długów obróconych w aktywa. Madeleine przypomina, że Fannie Mae i Freddie Mac to firmy hybrydalne, państwowo-prywatne, czyli żadnego upaństwowienia nie było, bo nie można upaństwowić czegoś, co państwowe. Pisał o tym niedawno Le Monde. Po drugie zaś, Madeleine przypomina, że wedle amerykańskiego ustawodawstwa banki mają obowiązek z przyczyn ideologicznych pożyczać biednym, to jest niewypłacalnym, żeby nie było, że pożyczają tylko bogatym. Że zaś za takim odgórnym nakazem wzbogacania społeczeństwa stała milcząca gwarancja państwa, długi nie do spłacenia, uznano za bajeczną lokatę i wszyscy dali się skusić aż po dzień, gdy wszystko posypało się naraz, tym bardziej, że przestano przestrzegać elementarnych zasad bankowości i buchalterii. A więc, wbrew temu, co nam opowiadają, mówi Madeleine w Le Nouvel Observateur, wszystko to odbyło się nie w systemie wyzbytym reguł, ale w systemie, gdzie panuje nadmiar złych reguł, które nie tylko kryzysowi nie zapobiegły, ale go przyspieszyły i nadal to czynią. Dziennikarz lewicowego tygodnika nawet nie próbuje przeczyć. Dodajmy, że w L'Express jest wywiad z Jean-Marciem Rouillon, terrorystą z Action Direct, który ledwo wyszedł warunkowo, od razu wrócił za kratki właśnie za ten wywiad. Rouillon, który wsiadł za parę morderstw pod politycznym pretekstem, głosi, że jako komunista uważa, że walka zbrojna jest konieczna w procesie rewolucyjnym i odmawia plucia na wszystko, co zrobiliśmy. Tamże informacja, że Rouillon postanowił wstąpić do partii antykapitalistycznej Oliviera Besancenu, który przyjął go z otwartymi ramionami. W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Pochmurne niebo, wzburzone fale, piaszczystych wydm, łagodny profil. na nieznaną nitkę horyzontu. To nie japoński wiersz haiku, lecz obrazy z bałtyckiego wybrzeża, jakie zainspirowały polskiego projektanta Macieja Zienia. Został on zaproszony do zaprezentowania swojej najnowszej kolekcji w Paryżu w czasie pokazów mody Prêt-à-Porter na wiosna-lato 2009. Zamknięty pokaz odbył się w jednym z salonów przy Avenue Montaigne, gdzie mają swe sklepy najsłynniejsi paryscy krawcy. Maciej Zień nie lubi afiszować swej prywatności, może dlatego odkrywa swe modelki. Są kruche, delikatne jak porcelanowe laleczki. Suknie głaszczą łagodnie obnażone ciało jak poranna bryza. W wielu modelach odkryte zostały plecy, a zabudowany został przód. Materie, z których je uszyto, muślin, satyna, jedwab, współtworzą atmosferę chłodnej melancholii, jaką buduje Zień. Projektant nie zadowala się linią i wykrojem, dosłownie rzeźbi swoje ubiory. Na topach i stanikach materiał upięty został w formie fal, kontrastujących z lejącą się formą spódnic, zwężanych i zatrzymanych na linii kolana lub puszczonych luźno do ziemi. Przypominają wówczas unoszące się w głębinie morza ramiona wodorostów. Idealne wykończenie haftów, zakładek i aplikacji przypomina o tym, że ubiory są owocem wielogodzinnych innej żmudnej pracy wyspecjalizowanych pracownic atelier. Posłuchajmy, jak polski projektant opisał przed naszym mikrofonem swoją najnowszą kolekcję. Zaczęliśmy od tego, że był to już drugi pokaz w Paryżu zbiegający się z dziesięcioleciem jego pracy artystycznej.
No to jest jakby kolejne wyzwanie, o wiele większe i bardziej stresujące. Dzisiaj się denerwowałem chyba jak nigdy przedtem. Więcej na pewno się wymaga od siebie za drugim razem niż za pierwszym. Więcej trzeba zrobić większy krok na pewno i bardziej musi być widoczny niż tylko pokazanie pierwszej kolekcji.
Co pan chciał wyrazić w tej kolekcji? Jest bardzo morska, falista. Co to oznacza?
To jest nasze Morze Bałtyckie i ono było inspiracją do kolekcji. Te kolory, które przychodziły z pudrowych róży w szarości, kształty, kroje, które by przypominały kształt fali i wiatr.
W porównaniu z innymi kolekcjami, które się widują, one są bardzo wykończone. Czy to jest pański styl?
No to myślę, że w ogóle to jest to, do czego będę dążył teraz jakby w swoich kolekcjach, do perfekcyjnego wykończenia.
Od kuciu?
Coś pomiędzy.
Wśród 27 modeli pokazanych w kolekcji da się wyróżnić suknie koktajlowe, piżamowe garnitury i suknie wieczorowe. Przeważają pastelowe beże, róże, szarości. Osobną grupę stanowią ubiory w tonacji czarno-białej. Zielone trawy wydm przywodzi na myśl suknia uszyta w całości ze sznureczków, której puszystość łagodzi klasyczne beżowe bolerko. Boa z supełków powróci jeszcze jako jedyny element wykończenia w czarno-złotej sukni do ziemi. Odważną propozycją jest suknia wykonana w całości ze szklanych cukierków. Są jak przebijające się przez chmury pomarańczowe plamy zachodzącego słońca. Ten sam motyw w pomniejszonej wersji powróci na staniku czarnej sukni wieczorowej na cieniutkich ramionczkach. Maciej Zień ma duszę romantyka i pasjonata. Perfekcja wykonania i pewność linii to jego niekwestionowany styl.
RFI, Radio France Internationale.
Copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka,
Jerzy Sowiński. Francuska piosenka to nie tylko wielcy wykonawcy o światowej sławie, chociaż i tych jest już liczba ogromna, to również i tacy trochę mniej znani, ale często bardzo interesujący, jak na przykład Bob Azam.
Niechaj więc on otworzy ten nowy cykl piosenką Weekend a Portofino. Weekend w Portofino był piękny, ale stanowczo za krótki, żeby sobie uświadomić, że naprawdę cię kocham. Śpiewa Bob Azam.
Je ne sais même pas si tu penses parfois à ce week-end à Portofino près de moi, à ces deux jours
changé toute ma vie. Sous le soleil d'été, le bleu d'un ciel léger, que ce week-end à Portofino était beau. Et qu'ils étaient doux, nos serments, nos baisers. Car ce week-end à Portofino fut trop court. À peine le temps de savoir que je t'aimais à Portofino chez toi. Si tu penses parfois à ce week-end à Portofino près de moi, mais en te quittant, j'ai laissé mon cœur là-bas à Portofino chez.
Śpiewał Bob Azam, Libańczyk, który pojawił się we Francji prosto z Włoch w okresie pamiętnej wojny algierskiej, by w latach 60. osiąść na stałe w Szwajcarii. Do jego dokonań na ziemi francuskiej powrócimy jeszcze, a oto klasyka piosenki francuskiej, choć wykonawcą jest Belg, Salvatore Adamo i jego nieśmiertelna piosenka Tombe la neige, pada śnieg.
La neige. Pas ce soir, tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Ce soir me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La 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 la.
absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir.
Salvatore Adamo, mogę już tylko zaproponować piosenkę równie długowiecznego Aznavoura, który obchodził niedawno 40-lecie swej wspaniałej kariery artystycznej. Oto Mourir d'aimer, umrzeć z miłości, śpiewa Charles Aznavour.
De ma vie sans lisse, je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant. Sortir vainqueur d'une défaite.
radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
W 1878 roku Sienkiewicz, wracając z podróży do Stanów Zjednoczonych, zatrzymał się najpierw w Londynie, a potem przez rok przebywał w Paryżu. Podczas pobytu we Francji poznał nowy prąd w literaturze – naturalizm, który zrobił na nim początkowo bardzo duże wrażenie. Wiele śladów bytności pisarza we Francji znajdujemy dzisiaj w podparyskiej miejscowości Saint-Maur-des-Fossés nad Marną, gdzie przez jakiś czas mieszkał. W 2005 roku z okazji setnej rocznicy przyznania literackiej Nagrody Nobla Sienkiewiczowi grupa mieszkańców Saint-Maur-des-Fossés postanowiła założyć polsko-francuskie stowarzyszenie. Gościmy trzy jego przedstawicielki: przewodniczącą Bożenę Berto, wiceprzewodniczącą Ludmiłę Bejo oraz Dorotę Depre. Bożena Berto.
Nasza asocjacja jest w Saint-Maur-des-Fossés. Do naszego miasta przyjeżdżał bardzo często Henryk Sienkiewicz i tutaj pisał.
Gdzie ta miejscowość się znajduje?
Za Paryżem, 4 kilometry za Paryżem. Dzięki stuletniej rocznicy Nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza Polacy w Saint-Maur obudzili się i zaczęli działać wspólnie, bo wcześniej nawet nie wiedzieliśmy, że jest tyle Polaków w Saint-Maur. I z tej właśnie okazji mogliśmy się razem spotkać z ambasadorem Polski, z kościołem, z misją katolicką i wszyscy razem zaczęli wspólnie coś organizować. I od 2005 roku organizowany jest co roku jakaś impreza na cześć Henryka Sienkiewicza. Rok później był pierwszy bal i w tym roku jest drugi bal.
A co jeszcze jest organizowane przez wasze stowarzyszenie?
Wymiana kulturalna między Polską i Francją. Do Saint-Maur, do konserwatorium przyjeżdżają muzycy z Polski, gdzie mają występy. Przyjeżdżają szkoły teatralne, zespoły folklorowe, kolorystyczne i miasto Saint-Maur chętnie współpracuje z Polakami.
A jak to się stało, że tylu Polaków jest właśnie w tym mieście?
Zupełnie nie wiemy. Wydaje nam się, że po prostu niedaleko Paryża, bardzo przyjemna atmosfera i rzeczywiście coraz częściej jest można spotkać i Polaków w różnym wieku, również młodych, z dziećmi, przed szkołą. Coraz częściej słyszymy język polski. Jest w Saint-Maur teraz około 2000 Polaków, może nawet więcej. Są zakłady budowlane, które zatrudniają i Polaków, patronów. Nami tych zakładów często są albo Polacy, albo pochodzenia polskiego.
W Saint-Maur są dwa ogromne zakłady budowlane, które zatrudniają Polaków. I liczba Polaków jest zmienna. Kiedy jest dużo pracy, jest ich po 200 pracowników w każdym zakładzie, więc 400 pracowników, którzy przyjeżdżają z żonami, z dziećmi. I automatycznie liczba Polaków w Saint-Maur rośnie niesamowicie. Kiedy jest mniej pracy, ci Polacy wyjeżdżają do Polski.
A co się buduje właśnie takiego ważnego tam?
Budowy nie są w Saint-Maur, tylko obok Saint-Maur. To może być szpital, to może być building, to może być jakiś ogromny zakład pracy. Wszystko zależy. To może być mały zamek, to może być... To są przede wszystkim jakieś duże budowy. Ale ja nie jestem w tym zawodzie.
Pani nie jest w tym zawodzie? A w jakim pani jest zawodzie?
Jestem mamą, która zajmuje się dziećmi w domu. Córka, która ma 28 lat, jest w ambasadzie francuskiej w Warszawie. A dwoje małych, które mają 10 i 7 lat, są w szkole.
Dlaczego pani zorganizowała, założyła to stowarzyszenie?
Dlatego, że chciałam mieć większy kontakt z Polakami, wymianę z Polakami. I stowarzyszenie pozwala otworzyć pewne drzwi. Kiedy przychodziłam na spotkania mówiąc, że chcę coś zrobić, to nie bardzo chciano ze mną rozmawiać. Kiedy mówiłam, że jesteśmy w stowarzyszeniu, wtedy drzwi się otwierały i była całkiem inna rozmowa. W Saint-Maur mamy tablicę pamiątkową Henryka Sienkiewicza. Ta tablica jest dość skromna.
więc chcielibyśmy ją wymienić na jakiś mały pomnik, czy może jakąś innego typu tablicę, która jest w tej chwili. To jest pierwszy. Drugą rzecz, chcielibyśmy nawiązać jeszcze większe kontakty między Polską i może miastem Milanówkiem.
Swoje życie z Saint-Maur de Fosse związała pani Dorota Depré. Jej dumą jest także wspaniały zamek z XIX wieku, Château de Renat, który wraz z mężem Francuzem podniosła z ruin.
Razem z mężem mieliśmy takie marzenie, żeśmy kupili ruinę, zamek pod Périgueux w Chancelade, Château de Renat. Odnowiliśmy go całkowicie, zmieniliśmy go na hotel. Ma teraz on 50 pokoi. Ostatnio właśnie w lipcu w żurnalu polskim Weranda był artykuł na temat naszego zamku, naszego spełnienia, naszego marzenia tak jakby. Była to rzeczywiście renowacja tego zamku, to była ciężka praca paroletnia.
No i teraz przyjmujecie turystów, prawda?
Przyjmuję turystów, absolutnie są to turyści z zagraniczni i Francuzi. Dużo mam Amerykanów, dużo Włochów, trochę Anglików, Belgowie.
Zdarzają się Polacy też?
Zdarzają się Polacy coraz częściej. Był u nas tak swego czasu i Jacques Chirac, i był Nicolas Sarkozy w latach 90. Pan Kohl, Berlusconi, no i bardzo wielu aktorów i piosenkarzy. To jest nie tylko jest hotel, a również restauracja. Mamy bardzo dobrego kucharza, który wspaniale się sprawdza. Ma 16/20 w Goemio, także jest restauracja na wysokim poziomie. Cały czas usiłujemy coś zmienić, dodać, dorzucić. To w tym roku powiększyliśmy oranżerię w parku, także zapraszamy.
I to wszystko, żeście zbudowali z ruiny, tak?
To była ruina, nic tam nie było. Od lat 50. stał on absolutnie, ten zamek był opuszczony. Ostatni raz w latach 50. była tam kolonia podobno młodzieży, także nie było ani jednej łazienki, ani jednej ubikacji i wszystko rzeczywiście musieliśmy tam stworzyć, także dlatego jest to naszą trochę chlubą, ale miał on, jak to zawsze mówi mój mąż, możliwości, to znaczy był bardzo piękny, 19-wieczny i parter był jakby stworzony do tego, żeby móc w nim stworzyć dużą salę restauracyjną albo salę przyjęć, bo to jest potrójna duża sala, bardzo piękna. I to nas tak jakby oczarowało i przyciągnęło.
Trzecia działaczka Polsko-Francuskiego Stowarzyszenia Saint-Maur de Fosse, pani Ludmiła Bejo, jest z zawodu doradcą do spraw relacji międzyludzkich i różnic kulturalnych. Swe umiejętności oddaje także na potrzeby stowarzyszenia.
Przyjechałam z filologii francuskiej z Wrocławia. Zrobiłam tezę wpływ Dostojewskiego na André Gide i klasycznie wyszłam za mąż za Francuza. Zakochałam się we Francji. Jak miałam 8 lat, mówiłam mamie, że będę mieszkać w Paryżu. Później zaczęłam pracować w L'Oréal. To jest w dyrekcji marketingu i relations publiques, to relacje publiczne, i gdzie zawsze miałam kontakt z Polakami. Cały mój życiorys profesjonalny jest szczególnie związany z rozwojem kształcenia, rekrutacji. 28 lat pracowałam w dużych przedsiębiorstwach jak L'Oréal, Pinot Printemps Redoute i konsultingu, i dzisiaj chcę dać możliwość dla Polek, które są tutaj, mają się zaadaptować, czy profesjonalnie, czy jako mamy z dziećmi, żeby można im było ułatwić życie w Saint-Maurze, w naszym mieście. Czasami są problemy pracy. Mogę zaproponować małe zebrania, w których aktywnie działają, żeby wiedzieć, jak przekonać w przedsiębiorstwie, żeby mogły być zatrudnione. I też współżycie małżeńskie z Francuzami, bo czasami też są konflikty różne, multikulturalne, i też to jest wszystko kwestia komunikacji.
To bardzo, bardzo jest ciekawe i pożyteczne, więc nasi słuchacze, czy nasi czytelnicy, którzy będą czytali nasz artykuł na naszej stronie internetowej, będą się mogli zwrócić do pani, oczywiście, prawda? Oczywiście. Może właśnie za pośrednictwem stowarzyszenia. Poproszę panią Bożenę, żeby jeszcze podała adres.
15 Avenue Paul Doumer, 94 100 Saint-Maur de Fosse.
Tak, to jest po francusku, a po polsku to będzie
15 Avenue Paul Doumer, 94 100 Saint-Maur.
O sobie i polsko-francuskim stowarzyszeniu Saint-Maur de Fosse mówiły Bożena Berthaud, Dorota Depré i Ludmiła Bejo.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter. Je vois l'étoile du berger. La vieille vient d'accoucher sur l'heure de minuit. Voilà ce que l'ange a prédit. Sur l'heure de minuit. Voilà ce que l'ange a prédit.
l'anne manger et le bœuf échauffé. Joseph priait sans chandelle ni mèche. Dans ce triste appareil, Jésus brillait comme un soleil. Dans ce triste appareil, Jésus brillait comme un soleil.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.